Chwała Panu Bogu.
W czwartek Krzysiek mnie zapytał, czy pracuję w niedzielę. Więc ja powiedziałem zgodnie z prawdą, że pracuję. Ale pracuję na noc. A dlatego tak powiedziałem, bo chciałem się wykręcić od usługi. Od tego, żeby zacząć nabożeństwo. Wczoraj tak w południu, właściwie już pod wieczór, właśnie tak sobie myślałem, że to było bardzo takie, no nie bardzo, tak mnie trochę to gnębiło, że to jest takie troszkę, no nie fair i dawanie pola lenistwu, chrześcijańskiemu lenistwu, to jest bardzo zła, bardzo, bardzo zła sprawa, bardzo zła rzecz. I w sumie nie mogę powiedzieć, że był w stanie coś przygotować, ale chciałem się podzielić takim wymownym fragmentem, który mówi, to jest z Księgi Psalmów z 37, który mówi o tym, co Pan Bóg nam daje, co będzie dawał, co chce dawać. Że tak powiem, każdemu, kto na co zasłuży, na co by zasłuży bezbożny, którymi my byliśmy, który ja byłem, a na co zasługuje człowiek prawy, który chce się podobać Panu Bogu, chce iść jego, chodzić jego ścieżkami, chce w każdy czas być mu poddany, starać się mu podobać. Z 37 psalmu od wersetu 16 i trochę niżej. Lepsza jest odrobina u sprawiedliwego niż mnóstwo dostatków u bezbożnych. Bo ramiona bezbożnych będą połamane, ale sprawiedliwych Pan podeprze. Pan troszczy się o dni niewinnych, przeto dziedzictwo ich trwać będzie na wieki. Nie będą zastydzeni w złym czasie, a w dniach głodu będą nasyceni. Zaiste bezbożni wyginą, a nieprzyjaciele Pana są jak ogień w piecu, zniszczeją, pójdą z dymem. Bezbożny pożycza i nie oddaje, sprawiedliwy zaś lituje się i rozdaje. Bo ci, którym On błogosławi, posiądą ziemię, a ci, których On przeklina, będą wytępieni. Pan kieruje krokami męża, wspiera tego, którego droga mu się podoba. Choćby się potknął, nie przewróci się, gdyż Pan podtrzyma go ręką swoją. Byłem młody i zestarzałem się, a nie widziałem, żeby sprawiedliwy był opuszczony, ani potomków jego żebrzących chleba. Codziennie lituje się i pożycza, a potomstwo jego jest błogosławione. Stroń od złego i czyń dobrze, a zawsze będziesz mieszkał bezpiecznie, bo Pan miłuje prawo i nie opuszcza swoich wiernych. Na wieki ich strzeże. Potomstwo bezbożnych zaś będzie wytępione. Sprawiedliwi posiądą ziemię i zamieszkają w niej na wieki. Usta sprawiedliwego wypowiadają mądrości, a jego język głosi prawo. Nauka jego jest w sercu jego. Kroki jego nie chwieją się. Bezbożny czyha na sprawiedliwego i szuka sposobu, aby go zabić. Pan nie zostawi go w ręku jego i nie dopuści, aby przegrał sprawę w sądzie. Miej nadzieję w Panu i strzeż drogi jego, a On cię wywyższy, abyś odziedziczył ziemię. Amen.
Chcę przekazać prośbę do modlitwy, prośbę od Dawida Świątkowskiego. Wczoraj dzwonił takim późnym wieczorem i bardzo potrzebuje modlitwy. Jest bardzo chory. Bardzo źle się czuje do jego tam tych spraw z kręgosłupem, który jest bardzo taki, powiem, zdeformowany i z tego powodu ma wiele, dochodzą jakieś jeszcze inne, nie wie jakie, lekarze, jest w takiej kropce, bo wrócił już z tej pracy i nie jest jeszcze zarejestrowany tutaj w Polsce, nie ma ubezpieczenia w Polsce, nie może, może go nawet szpital nie przyjmie, czy takie są jakieś przesłanki, że może go szpital w Polsce nie przyjąć. W poniedziałek chce iść do szpitala. Niektóre badania wykazują, że wszystkie wyniki są dobre, powiedzmy tam ciśnienie czy coś, a inne znowu wykazują, że wszystkie choroby świata ma. I do tego dochodzą takie właśnie, takie bardzo wielkie słabości. Mówi, że są takie dni, że nie może stać prawie, że się ciężko mu pozbierać, że też tak jakoś w psychice jego to się bardzo tak kiepsko odzywa i jest przestraszony tym swoim stanem. To jest młody człowiek, on nie ma jeszcze chyba 30 lat. Dlatego bardzo gorąco prosi nas o modlitwę, żebyśmy wołali do Pana za nim i będziemy teraz modlić się społecznie, będziemy prosić też Pana Boga, aby dotknął się Jego. Bogu jest wszelka rada i wszelka pomoc. Czy może ktoś jeszcze chciałby, żebyśmy się modlili, żeby serce mieć wolne, żeby być uspokojonym przed Panem, może kogoś coś trwoży, to niech podniesie rękę, przyniesiemy jego. Siostra Lila, siostra Karla, Asia, Grażynka, przynieśmy tak z całego serca. Kochani, jak otwierzamy serca przed Bogiem, Bóg jest dobrym Ojcem. On dobre rzeczy daje swoim dzieciom. Z wiarą przyjdźmy do Pana i módlmy się społecznie, a później, jeśli ktoś będziesz chciał się modlić po jedynczych modlitwach, to też po tej społecznej modlitwie.
Śpiewaliśmy w tej pieśni: wzmacniam się, Pan swe silno stój. Bóg nie chce, żebyśmy byli mazgajami, tylko żebyśmy byli silnymi w Panu, wiesz. Może ja bym nie chciał zaśpiewać tu przed wami, bo już i gardło troszkę boli, a i nie jesteśmy jakimiś śpiewakami, ale nie będziemy się mazać, tylko zaśpiewamy. Jak coś nie wyjdzie, to nam przebaczycie. Co chcemy? Zaczniemy? Panie mój? Proszę? Od tego. Dobrze. Poczymy.
Zbawiciel nasz nie chciałby zginął ktokolwiek, gdy w chwale swej usiadł na tronie. Ujrzawszy świat nędzy, boleści, zginieniu, z miłości pochylił się w stronie. A to giją setki, tysiące wokoło. Zginął ktokolwiek, a ja jego
To była taka pieśń, której się uczyliśmy w początkach naszej wiary ponad 20 lat temu. Lubimy stare pieśni. Stare pieśni dla was jest nowa, ale ona jest taka już dojrzała, chwała Bogu. Ciągle aktualna, ciągle pobudzająca serca. Ile razy śpiewałem tą pieśń, płakałem. Druga pieśń mówi o krzyżu, mówi o przyjściu pod krzyż w takim skupieniu, w takim zamyśleniu, w takim przejęciu, w takim stanie, gdzie widzi się już tylko Pana, widzi się krzyż i uświadamia się, co On dla nas zrobił. Panie mówi. Dziękować mogę Ci za ten dar cierpienia tamtych dni, które dziś Jezu tak bliskie są. I ten krzyż, a na nim mi pieśń. Panie, wskaż mi drogi swoje. W początkach mojej wiary bardzo lubiłem te pieśni, które były ze Słowa Bożego. I tak jak gdzieś jakąś pieśń usłyszałem, a gdzieś się dowiedziałem, że to jest coś ze Słowa Bożego, zaraz jej się chciałem nauczyć. I tak sporo pozbierałem takich pieśni, które są ze Słowa Bożego. To jest akurat fragment Psalmu 25, wiersze od 4 do 9.
Panie, wskaż mi drogi swoje, ścieżek swoich naucz mnie. Prowadź mnie w prawdzie swojej i Aleluja. ścieżką pouczy ich swej drogi. Alleluja, Ty zbawienie me, Ciebie Panie zwoli się, życiem swym. Alleluja, Ty zbawienie me, Ciebie Panie zwoli się, życiem swym.
Chwała Panu Bogu. Jeszcze raz chcę Wam przekazać pozdrowienia z naszego zboru. Przekazywałem w czwartek, ale myślę, że są osoby, które w czwartek nie były, a są dzisiaj. Niech właśnie te pozdrowienia z naszego zboru chrześcijańskie, Boże pozdrowienia serdeczne, pozdrowienia miłości, będą właśnie przekazane dla Was, dla Waszych serc. Chwała Bogu. Tak dobrze, kiedy możemy się błogosławić nawzajem, kiedy możemy się pozdrawiać. To jest tak cenne i pozdrowienia Boże, one przynoszą Boże błogosławieństwo. Chwała Bogu. Drodzy, otwórzmy Słowo Boże. 11 rozdział Ewangelii Jana. I przeczytamy pierwsze 16 wierszy. A zachorował niejaki Łazarz z Betanii, miasteczka Maryi i Marty, jej siostry. A była to ta Maryja, która namaściła Pana maścią i otarła nogi włosami swymi, i jej to brat chorował. Posłały więc siostry do niego, mówiąc: Panie, oto choruje ten, którego miłujesz. A usłyszawszy to, Jezus rzekł: ta choroba nie jest na śmierć, lecz na chwałę Bożą, aby Syn Boży był przez nią uwielbiony. A Jezus miłował Martę i jej siostrę i Łazarza. A gdy usłyszał, że choruje, został jeszcze dwa dni na miejscu, gdzie przebywał. Potem rzekł do uczniów swoich: pójdźmy znowu do ziemi judzkiej. Rzekli do niego uczniowie: mistrzu, dopiero co chcieli cię Żydzi ukamienować i znowu chcesz tam iść. Odpowiedział Jezus: czy dzień nie ma 12 godzin? Jeśli kto chodzi we dnie, nie potknie się, bo widzi światło tego świata. Jeśli zaś kto chodzi w nocy, potknie się, bo nie ma w sobie światła. To powiedział, a potem rzekł do nich: Łazarz, nasz przyjaciel, zasnął, ale idę zbudzić go ze snu. Wtedy rzekli uczniowie do niego: Panie, jeśli zasnął, zdrów będzie. Ale Jezus mówił o jego śmierci. Oni zaś myśleli, że mówił o zwykłym śnie. Wtedy to rzekł im Jezus wyraźnie: Łazarz umarł i raduję się, że tam nie byłem ze względu na was, bo uwierzycie. Lecz teraz pójdźmy do niego. Wtedy rzekł Tomasz, zwany bliźniakiem, do współuczniów: pójdźmy i my, abyśmy razem z nim pomarli. Do tego miejsca. Chwała Bogu za Słowo Boże. Alleluja. Dziwne słowa Pan Jezus wypowiedział do uczniów, kiedy się dowiedzieli, że Łazarz zachorował. I Pan Jezus powiedział, że pójdą tam. Pójdą tam. Dziwne słowa. Czy dzień nie ma 12 godzin? Jeśli kto chodzi we dnie, nie potknie się, bo widzi światło tego świata. Jeśli zaś kto chodzi w nocy, potknie się, bo nie ma w sobie światła. Oni widzieli, że nie ma po co wracać do Judei. Nie ma po co wracać. Tam już szykowali się z kamieniami. Jak? To jest dopiero co chcieli cię Żydzi ukamienować. Znowu chcesz tam iść? Nie ma po co wracać. A Pan Jezus takie dziwne im słowa mówi. Dzień ma 12 godzin. Tak by to co? Oni przez te 12 godzin zapomną o tym i jakoś coś te... I już teraz można iść, bo oni się zajmą może czym innym. To jest wielka głębia zawarta w tych słowach. Wielka prawda. I jak wnikniemy w te słowa, jak zrozumiemy, to zobaczymy właśnie działanie Boga żywego, działanie, które ma być naszym działaniem, działanie, które ma być naszym udziałem, gdzie my mamy też naśladować Pana, tak żyć, tak chodzić. Pan Jezus mówi o ciemności i o światłości. Uczniowie byli w ciemności. Uczniowie nie widzieli tego, co Pan Jezus miał zamiar zrobić. Pan Jezus jako Pan życia widział Łazarza, widział umarłego i on widział życie. On miał moc, aby dać życie. Jak Ojciec ma życie sam w sobie, taki Syn Człowieczy ma życie sam w sobie i daje komu chce, chwała Bogu. On ma życie i daje komu chce i on jest życiem i chodzi w światłości i on wie, jak iść i co go może zatrzymać, a co mu może przeszkodzić, a kiedy jest wolna droga. Oni, będąc w ciemności, nie widzieli tego. Oni myśleli, nie da rady pójść. Ale Pan Jezus wiedział, że da rady. Pan Jezus wiedział, że to jest właściwa pora i to nieważne. Dla nich się może wydawało to niemożliwe, niepojęte. Zwróćmy uwagę na ostatni wiersz fragmentu, który przeczytałem. Oni tak to widzieli, mówią, no to pójdźmy do Łazarza, abyśmy razem z nim pomarli. I tak byli przekonani, że nie da rady, tam tylko pomrzemy, tam tylko nas wykończą, kamienują, zabiją nas razem z tobą. Dobra, jak już tak ma być, oni tylko tyle widzieli. No, pójdziemy, fajnie, żeby tak posłuszni. Czy my byśmy tak powiedzieli, pójdziemy i tam pomrzemy. Czy bylibyśmy tak gotowi życie oddać? To jest cenne też, że oni tak potrafili powiedzieć z jednej strony, ale z drugiej strony to objawia, w jakiej byli ciemności. Objawia, w jakiej byli ciemności. Nie widzieli światła, nie widzieli życia. Na Pan Jezus chodził w światłości i widział. I mówi, że jeśli ktoś chodzi w nocy, taki prosty przykład im podaje. Taki prosty przykład. W dzień chodzimy i nie potykamy się, bo widzimy wszystko, prawda? A kto w nocy chodzi, to się potyka. Tu nie mówimy już o takich sytuacjach, że idziemy przez miasto, gdzie są latarnie i tak dalej. Tam w takich w Izraelu wtedy nie było prądu, nie było takich rzeczy, nie było latarni. Mówimy o takich rzeczach, że się idzie tam, gdzie nie ma tego sztucznego światła, prawda? Słońce nie świeci, jest ciemno, jest noc, człowiek się potyka. To jest normalne, prawda? To jest prawdziwe. I Pan Jezus o tym mówi. Jeśli człowiek nie ma światła, to musi się potykać. To musi się potykać. To nie ma możliwości inaczej. Jeśli nie ma światła, jeśli chodzi w ciemności, to musi się potykać. Jeśli kto chodzi w nocy, potknie się, bo nie ma w sobie światła. Bo nie ma w sobie światła. Ale Pan Jezus miał w sobie światło. Ale Pan Jezus miał w sobie światło i On widział. I On był tym, który miał życie i który widział, że na tym Łazarzu uwielbi się Syn Człowieczy, uwielbi się Syn Boży, objawi tego, który daje życie, który ma moc nad życiem. Aby dać życie. Oni byli w śmierci. Oni nic nie mogli zrobić. Oni nic nie mogli działać. Nic. Tu wcześniej w 9 rozdziale Ewangelii Jana 4, 5 wiersz czytamy. Musimy wykonywać dzieła tego, który mnie posłał. Póki dzień jest. Nadchodzi noc, gdy nikt nie będzie mógł działać. Póki jestem na świecie, jestem światłością świata. Potem splunął. Nałożył błoto na oczy ślepego i został uzdrowiony. Chwała Panu Bogu. Ale właśnie mówi, to się dzieje w światłości. Póki jest dzień, to znaczy to jest ten symbol tego światłości, tego dnia. Chodzimy w światłości. za dnia, nie w ciemności. W ciemności nic nie można działać. Uczniowie byli w ciemności i oni byli już gotowi tylko na śmierć. Oni nic innego nie widzieli. Oni nie widzieli życia, oni widzieli śmierć. A Jezus chodzi w światłości, nie widział śmierci, a widział życie. A nawet jak widział śmierć, to mówi, nie, on tylko zasnął. Dla niego to tak, jakby tylko zasnął. Tak widział Jezus życie człowieka, bo chodzi w światłości. I mówi, wykonuje te dzieła Boże, dopóki właśnie jest ta światłość, dopóki jest ta możliwość, jest światło Boże, jest łaska Boża i dzieła Boże są wykonywane. Miałem takie ostatnio przeżycie, takie doświadczenie, które mogłoby być taką ilustracją, które było taką ilustracją dla mnie właśnie tej rzeczywistości, o której tu czytamy. Które było dla mnie taką ilustracją tej rzeczywistości. I byłem proszony o to, żeby wspomnieć w takim świadectwie o córce Oli i Zbyszka Detynów, o małej Oleńce. I tak właśnie była taka sytuacja z tą małą Oleńką po konferencji w Glinie, gdzie to dziecko pobłogosławione, gdzie to dziecko właśnie i przez namaszczenie, i przez modlitwy tak przyniesione Bogu, tak ono wspaniale właśnie zdrowiało. Tak właśnie od tego czasu, tej konferencji, naprawdę tak nabierało siły, tak wspaniale się to niemowlę rozwijało. Także wszyscy się cieszyli. Ale wcześniej, jak wiemy, tam był stwierdzony torbiel na jejniku, już nie pamiętam którym, 2 na 4 centymetry. I ten torbiel miał być zoperowany. Miał być pobrany też wycinek, czy nie jest to rak złośliwy, bo według tych prześwietleń to miał być, no, chyba tak zapewniali w jakiś sposób, że raczej nie wygląda na raka złośliwego, tylko na jakiś wypełniony jakimś płynem, czy jakiś taki miękki torbel tam to USG wykazywało. Dziecko pięknie, tak, po tych wcześniejszych szpitalach, po tych doświadczeniach, kiedy umierało, kiedy było w strasznym stanie, kiedy naprawdę lekarze już nie wiedzieli, co robić. Po tej konferencji, po tych modlitwach tak fajnie nabierało siły. No ale lekarze wezwali na takie badanie kontrolne. W zasadzie nawet nie, że była jakieś złe samopoczucie tego dziecka, tylko no, w związku z tym i znowuż tam robili te zdjęcia i stwierdzili, że będą operacyjnie usuwać tego torbiela. Potem się okazało, że ten torbiel bardzo od czasu konferencji zaczął maleć, także jak miał 2 na 4 centymetry, to przed operacją miał już 6 na 7 milimetrów, więc tak zmalał, był maleńki, a lekarze po prostu zataili to przed Olą i Zbyszkiem, oni nie wiedzieli o tym i lekarze no tak to traktowali, że jest dalej jakiś tam duży ten torbiel i więc operowali dziecko. Potem nawet jak już wyszły takie straszne komplikacje i lekarze się bali troszkę nawet, że no bo była taka sytuacja, że można było lekarzy oskarżyć o tam, no oni się mogli bać od tego. Bo się okazało, że po tej operacji, oni otworzyli, dzień wcześniej jeszcze badania jeszcze wykazywały, ale nie zrobili już badań w tym dniu. Otworzyli, szukali i nie znaleźli. I wyciągnęli wszystkie wnętrzności i grzebali i szukali i po prostu poprzewracali to, każde po jednym jelito, to wszystko, tak po ten, że i nie znaleźli. Wzięli jeszcze z jajników, wzięli jakieś takie wycinki czy próbki, żeby zbadać, które potem też po 3 tygodniach dały wynik, że nie ma żadnych tam komórek rakowych, ani żadnych tam po prostu czysto wszystko. Ale co, poskładali to wszystko, Czyli de facto jakby nic nie zrobili, bo nic nie wycięli, nie było co i poskładali to wszystko. I wtedy zaczęło się bardzo źle, bo te kiszki się tam w środku poskręcały, czy coś tam. No tego tak dokładnie nie wiemy, to jest taki domysł, ale ona się strasznie męczyła, prężyła. To dziecko po prostu cierpiało, krzyczało bez przerwy, nie mogło jeść, nie mogło nic, nie mogło się wypróżniać. Po prostu, więc cały czas zastrzyki znieczulające i takie. Zaczęły te rany pękać. Po 2 tygodniach, kiedy już powinno się coś jakby zrosnąć czy coś, to lekarz powiedział, że tam muszą operować, bo to wszystko jest tak poprute w środku, że w zasadzie tylko plastry zewnętrzne trzymają jakoś ciało, a od wewnątrz to wszystko jest zgnite. Ropa ciekła, smród po prostu. Gdzieś tam się jakaś otwór zrobił przy odbyciu jakiś dodatkowy, z którego krew się lała, ropa gdzieś... No ona nie mogła iść oczywiście wszystko na kroplówkach, wygolona głowa, tu w głowę, we flony. To gdzieś, no po prostu to małe niemowlę było tak... Tam Ola liczyła zastrzyki, bo liczyła świeże kucia, to dziennie 40 zastrzyków. Po prostu, że nerki w końcu stanęły i po prostu nic nie działało. Także po prostu to szło tak, że było to po prostu bliskie, no, dla lekarzy beznadziejne. Oczywiście myśmy się modlili i wyście się modlili i dzięki Bogu za wasze modlitwy i posty i oni są wdzięczni bardzo dla was i Pan Bóg słyszał i to w czasie tej modlitwy było zbierane i Bóg pobłogosławił. Ale stan był beznadziejny i 2 tygodnie, tak 14, w sumie 16 może dni, może więcej, nawet troszkę, może 2,5 tygodnia było takiej męki, że po prostu było to dla nich, dla rodziców, kiedy matka musiała być, Ola musiała być tam w szpitalu z tym dzieckiem. Nawet jej nie dopuszczali tak za bardzo, bo ona po prostu pełno tych rurek, tego wszystkiego, ani dziecka przytulić, ani karmić, ani nic. Tam pokarm odciągała, żeby jakoś zachować pokarm na sztucznie. No także... I patrzyła i cały czas tylko płakała i płakała, ale potem powiedziała, że nigdy tak blisko Boga nie była, jak wtedy i jak jeszcze czas po nawróceniu i teraz po prostu. To był taki czas, była tak blisko Boga, tak właśnie, bo tylko właśnie do Boga się zwracała. I doprowadzeni zostali rodzice do takiego stanu beznadziejności. Może ja bym tak powiedział, może tak jak ci uczniowie, po prostu, że tak jak ten Tomasz znany bliźniakiem, jak tego, że po prostu to już jest koniec, to jest śmierć, to już jest blisko. Myśmy mieli odwieźć nasze córki do nich, do Jawora, skąd miały jechać na taki kamp do Siloach, do Niemiec i tam przywieźliśmy je, to one wyjeżdżały w sobotę. No i był taki plan, żeby odwieźć je w piątek i tam przenocować u nich. No to i tak się wszystko układało, ale w środę doznałem silnego urazu kolana, bardzo silnego. Taki uraz silny kolana, tak się zsunęłem się z takiej pryzmy drzewa porąbanego i no nie wiedziałem nawet kiedy, bo w nocy się obudziłem, że ból już mnie obudził w ogóle w nocy. Kiedy chciałem się przewrócić z boku na bok, nogę podnieść, to nie mogłem, że ból kolana niesamowity. Do pracy miałem jechać, to żeby, no w ogóle po schodach to kuśtykałem na jednej nodze tylko, bo tak mogłem nogę mieć wyprostowaną. Chodzić jakoś, stanąć mogłem, ale na wyprostowanej nodze, tak jakiś tam moment, że nie boli, ale ani nic, więc po schodach, nie, do samochodu siadłem, no tak, to nogi nie mogłem wsunąć, no to więc w ręce nogę i tego, ale ta noga na pedał gazu, więc tak jakoś ruszyłem i jadę, a potem jakiś samochód przeciwka chce na hamulec, nie, taki ból, nie mam siły przerzucić nogi na hamulec, tak dramatycznie to przeżywałem, doświadczałem. Więc mówię, to był czwartek, wróciliśmy do domu, byłem w tej pracy, to tak bardzo to było ciężko. I mówię, w piątek nie pojedziemy tam do Jawora, do Zbyszka i Oli. W sobotę pojedziemy, zawierzymy dzieci. Ale tak prosili. Ja mówię, no to zobaczymy, jak się w piątek rano będę czuł. To wtedy pojadę. I w piątek się lepiej trochę poczułem. Także tak... Też kulałem tak mocno, ale trochę lepiej. Noc była tak dość, że wypocząłem. I pojechaliśmy w piątek tam do tego Jawora. Było nabożeństwo. Tam usługiwałem, bo tam mają piątkowe, tak jak wy macie w czwartek, tak oni mają w piątki, więc usługiwałem. Tak Bóg błogosławił bardzo mocno, bo słowo zwiastowałem takie dla kościoła, dla wierzących, taki twardy pokarm, tak można powiedzieć. Ale na wezwanie się nawracali ludzie, którzy właśnie by się wydawało bardziej takie ewangelizacyjne słowo dla nich. A Bóg wie, tak poruszał, że tak pięknie ludzie wychodzili, pokutowali, płakali. Jak była pierwsza modlitwa w zborze, no to wszyscy na kolana do modlitwy. Ja też próbowałem uklęknąć. Jak tylko tak dotknąłem kolanem podłogi, to taki ból, to momentalnie. To myślę trochę na jednym kolanie. Ale drugie kolano miałem strzaskane kiedyś parę lat temu i tam został jakiś odłamek kości, że ja nie tak jak klęknę, to mnie kłuje bardzo mocno. I tylko właśnie, ale tak jak od wewnętrznej strony, tak to jeszcze tak jakoś złapię taki punkt, że więc na tym jednym kolanie tak przeklęczałem tą pierwszą modlitwę, dość dłuższą, ale ledwo mogłem ją znieść. Tak po prostu aż się spociłem, aż się trząsłem cały, żeby wytrzymać ból na tym lewym kolanie, bo prawe to było świeżo strzaskane. I więc nie było mowy. Także jak potem były modlitwy, druga czy trzecia modlitwa, to wszyscy już tam na kolana, a ja już na stojąco. No może to dziwnie wyglądało, ja sobie stoję, wszyscy na kolanach, ale tak było. Ale Bóg błogosławił. Ludzie pokutowali, przeżywali, nawróciła się osoba, coś cudownego. I to było wieczorne nabożeństwo w piątek. W sobotę rano, tak jak mówię, miały dzieci nasze jechać do Syloach. I w piątek wieczorem po nabożeństwie byliśmy w domu u Zbyszka i Oli. Kilkanaście osób tam było, kilka osób z Litwy przyjechało, z Ukrainy, zbierała się młodzież. Tam także wiele osób było w domu. W tym czasie był telefon od Oli chyba bodajże. Już nie wiem, kto pierwszy tam zadzwonił. W każdym bądź razie oni ze sobą rozmawiali i przerwali tak jakby całą społeczność, taką jaką tam mieliśmy przy stole, czy takie rozmowy, i że będziemy się modlić, że stan małej Oleńki jest tragiczny i że po prostu tak się męczy, że uzgodnili właśnie z żoną, że będą modlić, żeby Bóg ją tej nocy żeby zabrał, że po prostu albo niech umrze i niech ją Bóg zabierze, żeby się nie męczyła, albo niech uzdrowi. Wtedy taki blady strach padł na wszystkich. Wszyscy po prostu, te dzieci, ich to wszystko, to po prostu, no w ogóle zresztą Zbyszek był taki przyjęty. Jest takie tak dramatyczne, to było tak smutne, tak ponure, że po prostu, no ta jakby ciemność zaległa po prostu, że wtedy powiedzieliśmy z żoną, że my nie będziemy modlić się, nie zgadzamy się na taką modlitwę, nie będziemy się modlić o śmierć dziecka. Że wierzymy, że Bóg może uzdrowić, ale niech to zrobi też, kiedy chce. My nie będziemy jakby Bogu nakazywać, że albo teraz, albo tak, że niech Jego wola się wypełni. Tak będziemy się modlić, prosić Boga o uzdrowienie. Póki dziecko żyje, jest nadzieja. I jeszcze taki opór był właśnie Zbyszku, że mówi, a niektórzy modlili się, wymodlili się, wymodlili kogoś tam, wymodlili dziecko, a dziecko potem, tragedia, żyło po prostu bezbożnie, czy i tak dalej. Mówimy, nie, wierzymy, że Bóg daje dobre dary dzieciom swoim. Jak będziemy prosić Go, to On nie da coś złego. Po prostu będziemy prosić się o to, żeby uzdrowił, żeby się zmiłował, żeby się wypełniła Jego wola. To było bardzo dramatyczne. Brat Zbyszek z siostrą Olą, oni byli tak przyciśnięci do ściany, że byli bezradni. Nic nie mogli Bogu jakby dać, zaoferować, nic nie mogli już jakieś zrobić. To może zróbmy jeszcze jakąś dodatkową pokutę, czy dodatkowy post, czy coś. No wszystko już było. I po prostu byli w takim stanie, a dziecko po prostu... I musieli uchwycić się wiarą. Ale właśnie tak jak powiedział Zbyszek, że po prostu po tylu tych dniach tak to słabnie mówisz, potrzebujemy już waszej wiary, już potrzebujemy braci, sióstr, ich wiary, żeby nas wspierali, bo nasza wiara słabnie. I powiedzieliśmy, nie będziemy się modlić o śmierć. I tak powiem, to wtedy przeżywałem, w tamtym czasie, to potem jak rozważałem to słowo, to tak właśnie to widziałem, że to była ta światłość, w której ja byłem wtedy, w tamtym czasie, a brat był, czy siostrą, z powodu zgnębienia, z powodu smutku, w takim po prostu przyciśnięciu, w takim stanie jakby beznadziejności, by to można tak było powiedzieć, nazwać ciemnością. Tak jak tu mówi właśnie, że o zaśnięciu Łazarza, o spaniu, czy inne miejsca, które mówią, że ktoś śpi, w nocy śpi, też takie jest miejsce, że uczniowie w Getsemane posnęli, tam pisze w jednej Ewangelii, że ze smutku. Że tak byli gdzieś ze smutku, że posnęli ze smutku. I tak właśnie to można obrazować, że człowiek może być w takim smutku, w takim przygnębieniu, że już tak no, nie widzi tak jasno, już tak po prostu jest takim jakby zaśnięciu. I tak może tak jakby rozpaczliwie woła: Boże, uczyń coś, zrób jakiś znak albo tak, bo już po prostu ja już nie wiem nic, nie widzę nic. A właśnie to wtedy tak odczułem tą różnicę, że Bóg dawał światło i to było takie trudne jakby dla nas, bo w jakiś sposób byliśmy w takim w innym jakby nastawieniu jak oni, bo tak miło się z kimś zjednoczyć i być tak razem, płaczcie z płaczącymi, radujcie się, a tu byliśmy jakby tak jakby przeciw. Oni swoje, a jakby my swoje, tak po prostu, ale to nie było z nas. Ja nie chcę nic sobie, to po prostu Pan dawał takie światło i to mogłem tak doświadczać tych słów, tej prawdziwości, jak w świetle człowiek widzi, jak w świetle człowiek może działać, jak w świetle może postępować. I widzieć to życie, które inni nie widzą. Inni widzą śmierć, a inny widzi życie. I mogłem tego właśnie tak doświadczyć w jakiejś cząsteczce, bo przecież nie tyle, co nasz Pan. Ale to było wielką lekcją dla nas. Więc taka była sytuacja, że brat powiedział wtedy, oni cały czas rozmawiali ze sobą, tutaj wszyscy już tacy przerażeni. On powiedział, no to dobrze, to czy ktoś ma jakieś objawienie, jakieś słowo od Pana, że ona będzie żyła? Że ona będzie uzdrowiona, że będzie żyła. No tak, takim słowem, tak już zniecierpliwionym. I no tak potem pomyślał, no może nikt nie będzie tam zaraz prorokował, czy jakiś prorokował. Ale mówię, ale jeśli ktoś ma od Boga takie przekonanie, od Boga ma wiarę, to niech powie. I wtedy taka cisza zapadła, wszyscy, taka grobowa cisza, że można było tam pająki usłyszeć, jak chodzą po ścianie. Ja wiedziałem, że ja mam powiedzieć. Wiedziałem, że mam to w sercu, chociaż tak sobie pomyślałem, jak powiem, to tak będzie zabrzmi, jakbym mówił proroctwo. A zaraz, umysł jest taki zaraz, a co, jak się nie spełni, a jak coś tam, czy ty to jest odpowiedzialność, powiesz coś, komuś zbudzasz nadzieję, a ktoś po prostu, czy to, i tak by badanie, czy to z siebie, czy nie z siebie, i wiedziałem, że nie mam wątpliwości, że jest to wiara, która jest od Pana, byłem w światłości, wiedziałem, i mówię, w tej ciszy takiej, ja wierzę, że będzie uzdrowiona i będzie żyła. I wtedy powiedział, chwała Bogu, to będziemy się modlić. I będziemy się modlić. I klękli wszyscy, padli na kolana i modlą się. I ja stałem, bo wiecie, jak z tymi kolanami moimi po prostu. I modlimy się. I tak mi przyszło do serca. Tak stojąc na tych kolanach, tak wtedy mówię, Panie, tak jak wierzę, tak jak mam to w sercu, jak wierzę, że ona będzie uzdrowiona, będzie żyła, tak ja wierzę, że ja mogę uklęknąć na te moje strzaskane kolana. To samą wiarą. Klękam teraz na moje kolana. I klęknąłem. Nie czułem bólu przez całą modlitwę. Przeklęczałem na tych kolanach. Co dla mnie było cudem, bo wiem jak wcześniej, co było. Ja chodzić w ogóle nie mogłem. Ja przeklęczałem i wiedziałem, że czułem siłę tej wiary, jakby tak jakby myśląc o tych kolanach i mówię, a taka ta wiara jest, jak to fajnie ta wiara, że nie ma bólu, nie ma nic, że to jest wszystko pokonane, że tak się nawet zachwycałem jakby tym, że to jest takie coś. I właśnie takie światłości doświadczyłem. Potem podzieliłem się tym świadectwem po tej modlitwie z bratem Zbyszkiem. Też tak został posilony, rozpłakał się. Bo to był znak taki od Boga. A oni byli bez nadziei. I potem w piątek oni tam pojechali. W sobotę dzwonimy tam do nich, kiedy pojechaliśmy do domu w sobotę, bo cały czas żeśmy byli w kontakcie, dzwonimy. Gorzej, jeszcze gorzej. A ja mówię, chwała Bogu. To jeszcze nie jest koniec, dalej wierzymy. Nic mnie to, choć w sobotę wieczór też tak, w niedzielę. I w niedzielę na nabożeństwie naszym w Walimiu tak mówiłem, tak ktoś pytał, ja Koleńka, i ja tak mówię, tak jakby do wszystkich, chwała Bogu, już jest lepiej. A żona o to mówi po nabożeństwie, mówi, co ty mówisz? Żona mówiła, że jest gorzej, a ty mówisz, że jest lepiej. Ja nie wiem, czemu ja tak powiedziałem. Naprawdę, to nie da się tak wszystkiego wytłumaczyć. Po prostu coś przychodzi i mówisz, a to nie jest takie lekkomyślne, czy takie, tylko tak Bóg po prostu jakoś używał. No i przyszedł przełom od niedzieli. Od połowy niedzieli dokładnie przed przełom. Tak szybki, ona tak szybko. Poniedziałek miała mieć operację, właśnie, bo to wszystko już było, po prostu tam był, no jakby to nazwać, no gnój to wszystko, no takie brzydkie może słowo, ale to po prostu tak było, po prostu. I miała mieć operację, coś, ale oni się bali w ogóle, bo co tu robić z takim, jak to wszystko takie, no martwe tkanki, wiadomo, no to co, wyciąć pół brzucha i próbować tak, no po prostu... I była taka sytuacja właśnie, że miała być ta operacja, a oni powiedzieli jeszcze lekarze, Oli i Zbyszkowi, że boją się tej operacji też z tej przyczyny, że ona po tej masie tabletek, znaczy tych zastrzyków, bo to nie tych zastrzyków, tego wszystkiego, tych leków, że jest bardzo taka osłabiona i że ona się może nie wybudzić narkozy. Więc on chodził tam, musiał wyjechać do Syloach, do Niemiec z tą młodzieżą, bo on tam prowadził ten kamp. I 3 dni w poście, bez jedzenia, bez picia, po prostu w modlitwach, jak potłuczony, chodził tam i modlił się o to dziecko. A już od niedzieli po prostu, w poniedziałek już było tak dobrze, lekarze powiedzieli, że nie będą operować, poczekają jeszcze dalej. No ale wtorek i już w przeciągu tygodnia taka poprawa wyszła do domu. Widzieliśmy to dziecko. Przed przyjazdem tutaj właśnie, odbierając córki, byśmy u nich to nosiliśmy to dziecko na rękach. Takie, chwała Bogu, w dobrym stanie, w dobrym uzdrowiona. I po prostu także Bóg tak błogosławił. I wiele właśnie, oni mieli takich przeżyć, takiego szukania Boga, wiary. Tak zostali przyparci do muru, że nic po prostu nie mogli dać Bogu. A zobaczyli, że Bóg dalej ich kocha, że Bóg dalej w każdej godzinie, w każdym dniu jest z nimi, że trzyma to dziecko w swoim ręku. To było cudowne doświadczenie, niesamowite. I właśnie też dla nas, czy dla mnie, takie uczenie się chodzenia w światłości, kiedy coś przychodzi, jakaś wiara do serca, to trzymanie się, nie pozwolenie, żeby ciemność ogarnęła też moje serce, żeby przyszło zwątpienie do mojego serca, bo wtedy po prostu nie ma nic. Jak piękna była wtedy naprawdę w piątek ta modlitwa i ona była przełomowa, była niesamowicie przełomowa. Bo przecież nie mógł Bóg wysłuchać takiej modlitwy, że albo zabierz to dziecko, albo uzdrów dzisiaj. No. Bóg nie mógł wysłuchać takiej modlitwy. Takich modlitw, to jest modlitwa rozpaczliwa na pewno, ale to jego wola musi się wypełnić. Bogu jest miłe, jeśli my modlimy się z wiarą. Panie, ja dalej wierzę, ja dalej ufam, chociaż nic już nie widzę, już dalej nie widzę nic, ale ja dalej wierzę, ja dalej ufam. O to się Bogu podoba. I Bóg nas do tego doprowadza, doprowadził braterstwo i daje właśnie takie doświadczenia, takie przeżycia. Pan Jezus działał w światłości. Wracamy do rozważania Słowa Bożego. Pan Jezus działał w światłości. Tak w liście do Efezjan, w 5 rozdziale, 14 wierszu. Wszystko bowiem, co się ujawnia, jest światłem. Dlatego powiedziano, obudź się, który śpisz. Powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus.
Człowiek śpi, nie jest w światłości, jest w ciemności. To tak jakby by spał. A uczniowie widzieli, że śpi, to znaczy umarł. Tak nawet jak oni myśleli, że Łazarz śpi, to Pan Jezus mówi wyraźnie, Łazarz umarł. Ale idę go, nie powiedział właśnie, idę go wskrzesić, tylko mówi, idę go zbudzić ze snu. Pan Jezus patrzy innymi kategoriami, bo ma światłość i widzi życie. I kiedy my obudzimy się z tego snu grzechu, z tego snu ciemności, kiedy przychodzi wiara, wiara jest światłością, która rozświeca nasze serca i my widzimy wyraźnie, jak postępować, co robić, o co się modlić i jak. Duch wspiera, kiedy nawet i wielka niemoc przychodzi, wspiera nas z niemocy naszej i w światłości są dokonywane dzieła Boże. Muszą być one wykonywane w światłości, bez światłości. Bez tego rozświecenia serca światłem Chrystusa, tym, który jaśnieje w nas, którego widzimy, nie możemy nic uczynić. Właśnie niech zajaśnieje Chrystus, aby w każdej sytuacji Jego można było widzieć. Jeśli Jego się nie widzi, no to jest ciemność, to jest beznadzieja, to nic nie możemy zrobić. To możemy jakieś rozpaczliwe gesty wykonywać, ale nic nie możemy zrobić. A właśnie, ale żeby On zajaśniał, to musimy się obudzić ze snu. Pan Jezus mówi tutaj w 12 rozdziale Ewangelii Jana. Jeszcze na małą chwilę światłość jest wśród was. Chodźcie, póki światłość macie, aby was ciemność nie ogarnęła. Bo kto w ciemności chodzi, nie wie, dokąd idzie. Wierzcie w światłość, póki światłość macie, abyście się stali synami światła. I takie właśnie można zobaczyć, takie trzy rzeczy. Chodźcie, wierzcie i stańcie się. Chodźcie do światłości, chodźcie. Wierzcie w światłość, to jest taki już następny krok. A trzeci, abyście się stali synami. Stańcie się synami światłości. Stańcie się synami światłości. Czy jest wolą Bożą, abyśmy chodzili w światłości? Abyśmy stali się synami światłości, abyśmy jasno widzieli naszego Pana, abyśmy jasno widzieli życie, to jest życie, które On daje i tą drogę życia. Pośród tych dróg ciemności, pośród tych dróg śmierci, jasno widzieli drogę życia. Jeśli chodzimy w ciemności, a nie światłości, ten, kto w ciemności chodzi, nie wie, dokąd idzie. Nie wie, dokąd idzie. Niektórzy mówią, a ja nie wiem, czy piekło jest, czy piekło nie ma. A kto tam wie, jak... Oni nic nie wiedzą. Oni jeszcze potrafią powiedzieć, ja nie wiem i nikt nie wie, i nikt nie może wiedzieć. Tak jeszcze potrafią powiedzieć. No tak, bo kto jest w ciemności, to nie wie. On nie wie, a jeszcze na dodatek myśli, że nikt nie wie. Myśli, że wszyscy nie wiedzą, bo on nie wie. On taki najważniejszy, że jak on nie wie, to już nikt nie wie. A tak jest śmieszne, prawda? Nie wie, dokąd idzie. Nie wie. I nie chce myśleć w ogóle, że idzie w to najgorsze miejsce. Najgorsze z najgorszych. Najstraszniejsze z najstraszniejszych. Nawet nie chce myśleć, że tam może pójść. Najlepiej mówić, tam nie ma nic. Nie wie. Ale ten, który chodzi w światłości, to wie, dokąd idzie. Wie, dokąd idzie. Zna swojego Pana i wie, że tam On poszedł przygotować nam miejsce, abyśmy razem z Nim byli. Gdzie On jest, abyśmy i my byli. Chwała Bogu. I to nie jest potrzebne, żeby się kłócić, jak wygląda teraz to niebo, czy ta nowa ziemia, jak to, gdzie to tak będzie. To teraz niektórzy tak, czy to ważne dla nas najważniejsze, że tam, gdzie On jest, abyśmy i my byli. Tam, gdzie On jest. Ja nie chcę żadnego innego miejsca, ja chcę to miejsce, gdzie On jest. On nas musi interesować, a nie miejsce. On nas musi interesować. Jeśli jesteśmy obudzeni właśnie z tego snu, obudzeni z martwych, to nam jaśnieje Chrystus i za Nim podążamy. Chwała niech będzie Bogu. Halleluja. Jeszcze tu otwórzmy pierwszy list Jana. I przeczytamy 5 do 7 wiersza. A zwiastowanie to, które słyszeliśmy od Niego i które wam ogłaszamy, jest takie, że Bóg jest światłością, a nie ma w Nim żadnej ciemności. Jeśli mówimy, że z Nim społeczność mamy, a chodzimy w ciemności, to co? Kłamiemy i nie trzymamy się prawdy. Jeśli zaś chodzimy w światłości, jak On sam jest w światłości, społeczność mamy z sobą i krew Jezusa Chrystusa, Syna Jego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Jeśli nie wiesz, co robić, nie wiesz, gdzie iść, to czy jesteś w światłości, czy jesteś w ciemności? Jak odpowiesz? To czy jesteś w światłości, czy jesteś w ciemności? Jeśli nie wiesz, gdzie iść. Nie wiem, gdzie iść, ale chyba jestem w światłości. Bądźmy logiczni, bądźmy rozumni. Bo do wielu rzeczy chcemy być bardzo logiczni. Do wielu rzeczy to my chcemy być tacy, że wszystko przecedzimy komara, tak? Tacy jesteśmy logiczni. A tutaj do spraw duchowych to my często tak sobie, tak chcemy, tak płynnie, tak tę granicę przesuwać, bo jeśli nie wiemy, co robić, jeśli nie wiemy, co jutro robić, to jesteśmy w ciemności. To jesteśmy w ciemności. Bóg jest światłością. Bóg jest światłością. To niech bardzo wryje się w nasze serca, jeśli pozwalamy sobie na ciemność w naszym życiu. Z powodu grzechu oczywiście, bo nie z innego powodu. Z powodu nieposłuszeństwa Bogu. Pozwalamy sobie na ciemność w naszym życiu. To społeczności z Bogiem nie mamy. I możemy się oszukiwać i sami się zwodzić, ale społeczności z Nim nie mamy. Nie kłamiemy, mówi Jan. Nie trzymamy się prawdy. Społeczność z Bogiem może być tylko społecznością w światłości. Tylko w światłości, bo Bóg jest światłością. Nie ma w Nim żadnej ciemności. Chwała Bogu. Nie ma w Nim żadnej ciemności. Jeśli w nas jest jakaś ciemność, to mamy problem w byciu w społeczności z Bogiem. Mamy problem. Nie oszukujmy się, bo po prostu sami siebie będziemy zwodzić i będziemy mieli problem. Ale właśnie jeśli chodzimy w światłości, to wcale nie znaczy, że już jesteśmy doskonali i grzechu nie mamy. Ale właśnie jeśli chodzimy w światłości, to ta światłość oświeca nas, oświeca nasze życie, oświeca właśnie nasze grzechy, nasze nieprawości, a my wiemy, że właśnie i dążymy do tej światłości, aby doznać właśnie nie chyba tylko zawstydzenia, że ile to jest grzechów jeszcze w naszym życiu, ale doznać uwolnienia z nich, oczyszczenia. Krew Jego oczyszcza nas. O, chwała Bogu. Bo my wiemy, że krew Jego oczyszcza nas. Kiedy ujawniane są nasze grzechy, to nie po to, żeby nas tylko zawstydzić, żebyśmy po prostu byli tacy poniżeni, podeptani, ale po to, żebyśmy byli uwolnieni. Uwolnieni. Bo my wiemy, że nie jakiś proszek X czy cokolwiek, ale krew Jego oczyszcza nas. Jesteśmy przekonani, że nic tak nas nie oczyści, jak Jego krew. I chodząc w światłości, to my wiemy, do kogo przychodzimy po oczyszczenie. Chwała, niech będzie Bogu. Halleluja. Krew oczyszcza od zła, oczyszcza od grzechu. Słowo Boże mówi, miłość bliźniemu złego nie wyrządza. Tak? Wypełnieniem zakonu jest miłość. Miłość bliźniemu złego nie wyrządza. Więc chodzenie w światłości będzie chodzenie w miłości, tak? Chodzenie w światłości będzie chodzenie w miłości. I dalej czytamy właśnie w drugim rozdziale od 8 wiersza, że nowe przykazanie otrzymujemy. No jakie nowe przykazanie? Już wszyscy wiedzą, jakie to jest to nowe przykazanie. Dlaczego ono ciągle musi być nowe? Czy może, że dlatego musi być, że odnawiane? Ciekawe. A jednak nowe przykazanie podaję wam, to, które jest prawdziwe w nim i w was, gdyż ciemność ustępuje, a światłość prawdziwa już świeci. Kto mówi, że jest w światłości, a brata swojego nienawidzi, w ciemności jest nadal. Kto miłuje brata swego, w światłości mieszka i nie ma w nim zgorszenia. Kto zaś nienawidzi brata swego, jest w ciemności i w ciemności chodzi i nie wie, dokąd idzie, gdyż ciemność zaślepiła jego oczy. A więc nowe przykazanie, przykazanie miłości. Przykazanie miłości, miłowanie brata, miłowanie siostry, miłowanie bliźniego. Jeśli nie miłujemy, to jesteśmy w ciemności. Możemy tak powiedzieć? Jeśli nie miłujemy, umiłujmy czystym sercem jedni drugich gorąco. Jeśli nie miłujemy, to jesteśmy w ciemności. Jeśli nie miłujemy siostry, jeśli nie miłujemy, bo tu tak o braciach cały czas, ale ja myślę, że siostry też, prawda? Siostry między siostrami, bracia z tego, no wzajemnie, że jeśli nie miłujemy siostry, jeśli nie miłujemy brata, jesteśmy w ciemności. I o to nam chodzi? I o to nam chodzi być w ciemności? I jeszcze będziemy mówić, że ale my mamy społeczność z Bogiem? Nie da rady. Jeśli ktoś jest w ciemności, nie ma społeczności z Bogiem. Kłamie. Kłamie, on nie ma społeczności, bo Bóg jest światłością i nie może mieć społeczności, kiedy chodzi w ciemności, z Bogiem światłości. Czy będzie to dla ciebie dzisiaj nowe przykazanie? Może być dzisiaj nowe przykazanie, chociaż to jest to stare, dawne przykazanie, które słyszeliśmy od początku. Abyśmy się nawzajem miłowali. Abyśmy się nawzajem miłowali. Diabeł zrobi wszystko, żebyśmy się nie miłowali. Pamiętajcie, miłość bliźniemu złego nie wyrządza. Jeśli zło wyrządzasz bliźniemu, to nie miłujesz. Chociaż możesz mówić, ja czuję miłość, tak, tak, ale jak robisz krzywdę, to se możesz czuć. Miłość bliźniemu złego nie wyrządza. Amen? Jeśli wyrządzamy zło, nie mamy miłości. A jeśli nie mamy miłości, jesteśmy w ciemności. Choćbyśmy na głowie stanęli i 3 fikołki zrobili, społeczności z Bogiem nie będziemy mieli. Nie da rady. Nie ma szans, żebyśmy mieli społeczność z Bogiem. On jest światłością. I widzicie, pokazałem wam na tej historii Łazarza, jak można chodzić w światłości. Jak Pan Jezus, który chodzi w światłości, widział życie, a uczniowie, którzy byli w ciemności, to widzieli tylko śmierć. Ale Pan Jezus cały czas ich pociąga, mówi, chodźcie do światłości, chodźcie, potem wierzcie, a potem stańcie się synami światłości. To Pan Jezus czyni z uczniami, to Pan Jezus czyni z nami. Ja jakąś cząsteczkę z tego przeżywałem, tak namacalnie, w tym świadectwie, którym opowiadałem. Ja wierzę, że wy też przeżywaliście takie momenty i ta światłość oświecała was i wiedzieliście tak jasno, aha, Panie, tak to ma być i tak. I jakie to jest cudowne, prawda? Stańcie się synami światłości. Ale nie pozwólmy sobie jeśli mamy do kogoś jakąś gorycz, zawiść, jakąś złość, jakąś nienawiść, nieprzebaczenie, to tragedia. To czy nam nie zależy, żeby być z Bogiem? Żeby być z Bogiem, jeżeli chodzi o światłości? Czy zależy nam na tym, żeby nasze serce było w śmierci? Chociaż umysł może mówić, no nie jest tak źle, ja jeszcze nie umarłem. Prawda? Ja jeszcze nie umarłem. Tak wielu myśli, że a jak wielu już jest martwych, już za życia umarli. Jak wielu. Dlatego, drodzy, to, że Bóg jest światłością, to musi przeniknąć całe nasze serce, całe nasze życie. Wtedy będzie to przykazanie miłości, będzie pracować w nas. A my, kiedy zobaczymy, że nie jesteśmy doskonali w miłości, będziemy się bać i trwożyć sądu Bożego i oceny Bożej. Zawsze. Kiedy jesteśmy doskonali w miłości, to przychodzi jakaś światłość do naszego serca. Przychodzi światłość, która oświeca nasze winy i my się wtedy chowamy, tak jak Adam i Ewa w krzaki. Tak jest. Chowamy się jak Adam i Ewa w krzaki. Bo Pan Bóg swoim blaskiem, jak ich oświecił, wiele nie trzeba było pytać. Tam pytał, żeby oni zrozumieli. Pan Bóg wiedział wszystko, co oni zrobili. I tak samo my. Bojaźń drży przed karą, ale jesteśmy, jeżeli jesteśmy światłości i Bóg nam pokazuje, tak, źle się zachowałeś względem brata, źle powiedziałeś, sprawiłeś przykrość, skrzywdziłeś. Dlaczego to robisz? Dlaczego to robisz? Pokutuj. Pamiętaj się. I chcemy być światłości. Boże, objawiaj nam wszystko, co jest w naszym sercu. Objawiaj nam wszystko. Objaw nam wszystko, wszystko, cokolwiek zrobiliśmy nie tak względem brata, bo my nie chcemy być w ciemności. Nie chcemy być w ciemności. Nie chcemy być niedoskonali w miłości i pełni lęku i trwogi, kiedy światłość Twoja pada na nasze serca. Światłość Twoja oświeca nas, a my byśmy chcieli się schować w krzaki. Rozumiecie? Jest tak cudowne właśnie obcowanie z naszym Bogiem i z tą wiarą, z tą nadzieją, że jakimi byśmy nie przyszli, jak bardzo by nas nie obdarzył, jakimi nas by nie pokazał złymi, to my wiemy, że On jest Bogiem miłości, Bogiem, który nas oczyszcza swoją własną krwią. Chwała Jemu. Chwała naszemu Bogu. Halleluja. Otwórzmy jeszcze jeden fragment, który będziemy rozważać. To jest już wspomniany 5 rozdział listu do Efezjan. I przeczytamy od 8 wiersza. Byliście bowiem niegdyś ciemnością, a teraz jesteście światłością w Panu. Postępujcie jako dzieci światłości. Bo owocem światłości jest wszelka dobroć i sprawiedliwość i prawda. Dochodźcie tego, co jest miłe Panu. I nie miejcie nic wspólnego z bezowocnymi uczynkami ciemności, ale je raczej karćcie. Bo to nawet wstyd mówić, co się potajemnie wśród nich dzieje. Wszystko to zaś dzięki światłu wychodzi na jaw jako potępienia godne. Wszystko bowiem, co się ujawnia, jest światłem. Dlatego powiedziano, obudź się, który śpisz i powstań z martwych, a zajaśnieje ci Chrystus. Halleluja. Zadam takie pytanie. Czy przeszkadzają ci uczynki ciemności? Czy przeszkadzają ci uczynki ciemności? Nie miejcie nic wspólnego z bezowocnymi uczynkami ciemności, ale raczej karćcie. Czy przeszkadzają, a może nie przeszkadza ci, że ktoś koło ciebie cudzołoży, przeklina, kłamie, kradnie i nic ci to nie przeszkadza. Jeśli chodzimy w światłości, to nam to bardzo przeszkadza. To nam to bardzo przeszkadza. Byliśmy ciemnością, ale już nie jesteśmy. Jesteśmy światłością w Panu. Chwała Bogu. Chwała Bogu. Światłość od ciemności jest daleko. Kiedy przychodzi światłość, ciemność znika. Taka jest zasada światłości. Taka jest moc światłości. Światłość zawsze świeci w ciemności, a ciemność światłości nie przemoże. Dopóki świeci światłość, to ciemność światłości nie przemoże. Ale wystarczy zgasić światło, zgasić źródło światła. Zaraz będzie ciemność. Ale dopóki jest źródło światła, dopóki światłość świeci, lampy nasze niech będą zapalone. Miejcie olej, świećcie światłością Bożą. Niech nam przeszkadzają te uczynki ciemności. Karćmy je. I nie tylko niech nam przeszkadzają te wymienione wcześniej, te uczynki ciemności. Tu wymienione w 3 wierszu, rozpusta i wszelka nieczystość lub chciwość, niech nawet nie będą wymieniane wśród was, jak przy sobie świętym. To są uczynki ciemności, nieczystość, rozpusta, chciwość. By się wydawało, że te rzeczy nie mogą mieć miejsca w Kościele Bożym, bo nawet niech nie będą wymieniane wśród was, prawda? A co dopiero myślę obecne? A jeśli jest, są obecne, jeśli jest chciwość, jeśli jest rozpusta, Jeśli jest nieczystość, jak wiele jest nieczystości. Dzisiaj Kościół musi walczyć z nieczystością. Kościół musi walczyć z nieczystością. Jest cały czas napór, zalew tego brudu, tej całej nieczystości. Zwłaszcza seksualnej. Zwłaszcza w tych sprawach. I to napiera na Kościół. I potem się widzi siostry, które już coraz krótsze spódniczki muszą mieć. Na początku to im tam nie zależało, żeby nogi pokazywać, a teraz to już tak coraz wyżej. Albo może rajtuzy to już takie, żeby wymyślne, żeby tak oko przyciągały. Albo rozporek to już taki, żeby tam aż ile tam uda się da pokazać jak najwięcej, żeby jeszcze może nie wygonili z kościoła. Albo może dekolty, czy jak nie z przodu, no to chociaż z tyłu plecy, jak nie z tej strony, to z tej, jak nie tak, jak nie można tu się pomalować, to może w inny sposób, jak klejnotów tu nie można nosić, to może we włosy powpinać, albo gdzieś tam, jak nie tak, to tak, ale jak to wszystko rozbudza ten świat. A Słowo Boże, mój, skromność wasza niech będzie znana wszystkim ludziom. Nieczystość, ile jest nieczystości. Ja nie mówię o waszym zborze. Ja się cieszę, jak patrzę na was. Chociaż pewnie i doskonali nie jesteście, ale walczycie, chwała Bogu. Ale w wielu innych miejscach to jest tak smutno. Walczmy, drodzy, wy w waszym zborze i my w naszym. Się nie podawajmy znowu pod jarzmo niewoli, chwała Bogu. Bo to jest jarzmo niewoli. Podobajmy się Panu, a nie ludziom. Podobajmy się Panu. I tej wiele nieczystości nie powinno być wymieniane, a tu znowu trzeba wymieniać i poszczególnie i dotknąć tego i tego, co już byśmy nie chcieli nawet wymieniać. A trzeba mówić, bo ludzie po prostu to sobie jakoś lekceważą. I to jest trudny właśnie taki dla kaznodziejów, dla pastorów, taki męczący czas. Jak, no, pewnie my byśmy może chcieli tak lżejszej pracy, żeby nie było co za wiele napominać i wskazywać. Ale jest to trudny czas, tak jak czas Noego, tak jak czas, w czasach Chrystusa będzie jak w czasach Noego, wiecie o tym. Tak będzie bezbożność. On był zwiastunem sprawiedliwości, ale kto go słuchał? Wielka była złość człowieka na ziemi. Karćmy te rzeczy. Karćmy te rzeczy, te uczynki ciemności. Nie pobłażajmy ciał. Karćmy. Nie miejmy nic wspólnego z bezowocnymi uczynkami ciemności. Ale raczej karćcie. Tak mówi Słowo Boże. Chwała Bogu. Tak mówi Słowo Boże. I nie tylko tu dotknęliśmy tych rzeczy, ale także słowa nasze, usta nasze, co one mówią. Także bezwstyd. Błazeńska mowa, nieprzyzwoite żarty, które nie przystoją. A co przystoi? Dziękczynienie. Dziękczynienie przystoi. Dziękczynienie zawsze przystoi. A nie wygłupianie się. Co z takiego wygłupiania? Trochę pożartujesz, a zawsze gdzieś kogoś możesz dotknąć. To wiedzcie na pewno. I żaden rozpustnik albo nieczysty lub chciwiec, to znaczy bałwochwalca, nie ma udziału w Królestwie Bożym. Strzeżmy się od chciwości. Gdy mnoży się bogactwo, nie lgnijcie do niego sercem, mówi Słowo Boże. A nam się mnoży bogactwo. Kochani, naprawdę, nasze domy wszystkie to jak malowanie. Jak malowanie. Gdzie to takie domy były 50 lat temu czy 100 lat temu? Lepianki to były. A dzisiaj mamy takie i jeszcze bardziej i jeszcze lepiej. Nie lgnijcie do tego sercem, bo to bogactwo zaślepiło już oczy niejednego. Tak oślepiło, że ludzie chodzą w ciemności, a nie w światłości. Nie znają woli Bożej. Dalej właśnie mówi od 15 wiersza. Baczcie więc pilnie, jak macie postępować. Nie jako niemądrzy, lecz jako mądrzy, wykorzystując czas, gdyż dni są złe. Dlatego nie bądźcie nierozsądni, ale rozumiecie, jaka jest wola Pańska. Czy jesteś rozumny? Czy rozumiesz wolę Pana? Czy rozumiesz wolę Pana? Czy rozumiesz wolę Bożą, co masz robić jutro? Jak Jak ty wykorzystasz mądrze swój czas? Jak mądrze wykorzystasz swój czas jutro, pojutrze? Czy rozumiesz, jaka jest wola Pańska? Jak nie rozumiesz i nie wiesz, jak mądrze wykorzystać swój czas, to co, to jesteś w ciemności. Ale kiedy jesteś w światłości, to wiesz, że masz czas na wszystko. Masz czas, masz poukładany, masz wykorzystany mądrze ten czas. Masz czas na to, żeby zrobić coś w domu. Masz czas na to, jeśli trzeba w ogródku, to zrobisz coś w ogródku. Ale to ci nie zabiera czasu na posty, na modlitwy, na społeczność, na odwiedzanie chorych, na służenie innym i tak dalej. Ale jeśli ty tak sobie mądrze swój czas rozłożysz, że od rana do wieczora pracujesz i zajęty jesteś i nie masz czasu jeszcze na modlitwę, na społeczność, na czy komuś coś usłużyć, to co to jest mądrze? Co to jest mądrze? Czy to jest wola Pana? A Bóg nam daje obficie, abyśmy mieli wszystkiego do używania wystarczająco, tak? Obficie nam daje. A kiedy chcemy więcej i więcej, to wpadamy w pułapkę chciwości. Chciwości, która zaślepia oczy. Człowiek już nie wie, jaka jest wola Boża. A jak wspaniale mieć społeczność z Panem. Jak wspaniale, jak cudownie. Wczoraj mieliśmy też taki cudowny czas, kiedy mogliśmy tam odwiedzić braterstwo, bo dobrze się odwiedzać. I mogliśmy sobie śpiewać. A jak zaczęliśmy śpiewać i modlić się i znowu śpiewać, a jaka łaska Boża była, że to się nie chciało kończyć. To była tak społeczność i błogosławieństwo. To jest wspaniale. I to wykorzystujemy ten czas. I wiemy, że to jest wolą Bożą. I przychodzi zbudowanie. Nie upijajcie się winem, które powoduje rozwiązłość, ale bądźcie pełni ducha. Ale w oryginale, według oryginału, ale dawajcie się napełniać duchem. Dawajcie się napełniać duchem. Przez psalmy, hymny, pieśni duchowne. Tak. Wdzięcznie śpiewając, grając w sercu swoim Panu. Pieśni duchowne. Dawajcie się napełniać duchem. A na to trzeba czasu. Tego się nie da zrobić w biegu. Tego się nie da zrobić tak krótko. Ale właśnie kiedy dajemy się napełniać, to On napełnia, bo On taki jest, że On chce nas napełnić. Wykorzystywanie czasu. I tak musimy widzieć w światłości każdy nasz dzień. Każdy nasz dzień, jaki jest nasz czas, jakie jest poświęcenie naszego dnia. Jeśli zbyt wiele obowiązków nałożymy sobie na każdy dzień, to przychodzi ciemność. To przychodzi ciemność. Nie ma czasu na to, żeby napełniać się duchem, żeby śpiewać, żeby się modlić, żeby mieć społeczność, żeby służyć. Przychodzi ciemność i przychodzi takie znużenie, zaśnięcie. Kiedyś właśnie w kazaniu mówił brat Mirek Kulec, mówił, że w jego zborze tam był, czy w jego zborze chyba, czy w innym, już nie pamiętam, ale że był jakiś wierzący, który mówi, że no nie może przyjść właśnie na nabożeństwo tak w tygodniu i chyba tam może nie każdą niedzielę, bo, no bo ma 3 sklepy i po prostu tak jest zajęty, tak musi to obsługiwać. I on mówi, wiesz co, to chodź, będziemy modlić się, żeby 2 ci splajtowały. Wykorzystując mądrze swój czas. Wykorzystując mądrze swój czas dla Pana. Każdy z nas ma 24 godziny. Nikt nie ma tak, że jeden ma 20 godzin, a drugi ma 40. Każdy z nas, ten czas jest tym skarbem, który możemy wykorzystywać dla chwały Bożej. To jest skarb. I traktujmy czas nasz jak skarb. Bo wielu ludzi nie ma czasu. Wielu ludzi nie ma czasu. Czasem są takie okresy trudne. Są czasy wojny, czy czasy choroby, kiedy nic nie możesz zrobić. No, to jest wiele takich, że nie jest to w twojej gestii coś zrobić. Ale kiedy możesz, to wykorzystuj ten czas. Mądrze ten czas. dziękując zawsze za wszystko Bogu i Ojcu w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. To jest też dobrze, wykorzystywać czas, żeby zawsze dziękować Bogu, żeby zawsze być pełnym wdzięczności. Nasz naród jest takim marudnym narodem, takim utyskującym, żalącym się, cały czas tylko źle, źle i źle. To taka jakby przywara narodowa. Bądźmy wdzięczni. Dziękujmy zawsze Bogu. Zawsze za wszystko. Chwała Bogu. Ale tu jeszcze zakończę tym jednym słowem. Ulegając jedni drugim w bojaźni Chrystusowej. Uległość bratu, siostrze. Uległość bratu, siostrze. To jest też wola Pana. Czy znasz tą wolę? Rozumiesz, jaka jest wola Pańska? Jak jesteś w ciemności, to nie rozumiesz. Ale jak jesteś w światłości? A jak nie jesteś w światłości, to obudź się, a zajaśnieje ci Chrystus. To obudź się, a zajaśnieje ci Chrystus, mówi apostoł Paweł. Jeśli jesteś w ciemności, uświadamiasz sobie, że nie znasz, nie rozumiesz, jaka jest wola Pańska, to obudź się. To Pan Jezus mówi, chodźcie, aby was ciemność nie ogarnęła. Chodźcie do mnie, wierzcie w światłość i stańcie się synami światłości. I rozumiecie, jaka jest wola Pańska. I między innymi tu zakończa, ulegając jedni drugim w bojaźni Chrystusowej. Ulegając jedni drugim, czyli z wielkim szacunkiem jedni do drugich. Z uległością. Łagodność jest owocem Ducha Świętego. Łagodność jest pięknym owocem Ducha Świętego. Wymienione jest w liście do Galacjan. Tak niedawno zastanawiałem się, dlaczego Pan Jezus wjeżdżał do Jerozolimy na osiołku. Zastanawialiście się nad tym? Dlaczego tam pisze, że powiedział, żeby był taki osiołek, na którym jeszcze nikt z ludzi nie siedział? I tak mnie to zaczęło intrygować. A dlaczego taki osiołek, na którym nikt z ludzi nie siedział? I wiecie, jak coś intryguje, jak coś człowiek myśli, jak modli się, prosi, to szuka, znajduje, chwała Bogu. I właśnie taka mi przyszła odpowiedź na to, że ten osiołek taki, osły to są, wiecie, mają taki krnąbrny charakter, uparty taki, a ten osiołek nieprzyzwyczajony do jeżdżenia, to tak jakby powiedzieć, wiecie, to tak jakby konia, na którym nikt nie siedział i może na niektóre konie można i usiąść, nie wiem, ale ujeżdża się i to, żeby tam to ujeżdżanie, to jakiś długi proces i długo trwa to ujeżdżanie takiego konia. Ja myślę, że z takim osiołkiem to jeszcze gorzej. To jeszcze gorzej. A Pan Jezus nie ujeżdżał tego osiołka, on nie brykał. I tam jest powiedziane właśnie w Ewangelii Mateusza, jak on wjeżdżał, pamiętacie te słowa w 21 rozdziale. Powiedzcie córce syjońskiej, oto król twój przychodzi do ciebie, łagodny, i jedzie na ośle, źrebięciu oślicy podjarzemnej. Król łagodny. Jedno tylko określenie, jaki jest ten król. Jedno określenie, łagodny. To jest nasz Pan, to jest nasz Król. I to jest też owoc Ducha Świętego, łagodność. Bądźmy jedni dla drugich łagodni, ulegając jedni drugim w bojaźni Chrystusowej. I to rozumiemy, że to jest wola Pańska. Rozumiemy to. I czy dzisiaj ta światłość oświecała twoje serce? Czy dzisiaj przyjdziesz do Pana ze swoim sercem i powiesz, Panie, ja chcę chodzić w twojej światłości. Ja chcę tej łagodności. Boże, obmyj mnie swoją krwią. Pomóż mi, Panie. Ja chcę stać się synem światłości. Być dzieckiem Króla. Iść za Tobą. Być zawsze z Tobą. Tak nasz Pan nas prowadzi. I niech nam błogosławi dzisiaj. Chcielibyśmy tak teraz przyjść do modlitwy ze szczerym sercem. Amen.
My w ciemności, to nie trzymamy się prawdy, kłamiemy. A co to znaczy? Więc to jest, decyduje, czy chodzę w ciemności. To decyduje o tym, czy jestem kłamcą, czy oszukuję siebie, Boga, bliźnich. Co to znaczy chodzić w ciemności? Więc co to znaczy chodzić w ciemności? Co to znaczy chodzić w ciemności? Czy to znaczy chodzić po 22? To znaczy żyć w grzechu, żyć z grzechem w sercu. To jest ciemność. I wystarczy. Nie ma innej ciemności. Chodzić w ciemności to nie znaczy przenieść się gdzieś do jakiegoś tam ciemnego buszu, gdzie światło nie dociera i tam się chodzi w ciemności. Chodzić w ciemności to nie gdzieś tam na północy kraju Europy czy kontynentu, gdzie jest noc polarna. I tam jest jest taki okres, że słońce prawie nigdy nie wychodzi. Więc tam chodzą w ciemności całe dnie i noce. To nie znaczy tak. Chodzić w ciemności to znaczy chodzić w grzechu. Chodzić z grzechem w sercu. Ile grzechów trzeba? No pić, przeklinać, cudzołożyć, kraść. Tak? Tyle trzeba? Wystarczy jeden. Prawda? Mieć go w sercu. Na przykład nie miłować bliźniego, jak tutaj brat czytał. Albo żyć w pożądliwości seksualnej. Albo żyć według pożądliwości ciała, w czymś tam. Chodzić w duchowym na przykład lenistwie, spać, zamiast pracować. I chodzę w ciemności. Jeżeli to ma miejsce w moim sercu, to chodzę w ciemności. Jeśli mówię, że trzymam się prawdy, że jestem z Bogiem, że mam społeczność z Panem, bo to się zawsze chce mówić. To Słowo Boże mówi, kłamiesz. Nieprawda. Jakie to ważne, aby chodzić w światłości. A chodzić w światłości to chodzić w czystości serca. To chodzić w Duchu Świętym, w mocy Ducha. To chodzić według przykazań Bożych. I czytaliśmy to. Chodźcie, póki światłość macie. Chodźcie, póki światłość macie. Kochani, czy myślisz o tym, że może zabraknąć tej światłości? Czy myślisz, że ci nie zabraknie? Kiedy sobie zażyczysz, to ta światłość przyjdzie. Na dziś mnie nie interesuje chodzić w światłości. Na dzisiaj chcę chodzić w grzechu. Na dzisiaj mi jest dobrze tak chodzić. Jak przyjdzie czas, stary się zrobię, to zawołam. Niech przyjdzie światłość. Pan Jezus powiedział, chodźcie, póki światłość macie. Czy myślisz o tym, czy kalkulujesz to sobie, że może przyjść taki dzień w twoim życiu, że zabraknie ci światłości, czy nie? Wiecie, diabeł chce oszukać człowieka i jeżeli udaje mu się to, to pozwala ci i chce, żebyś miał takie przekonanie, że ci nigdy światłości nie zabraknie, że ci nigdy Bożej łaski nie zabraknie, że nigdy nie będzie takiego dnia, że ty zapragniesz, a Bóg nie odpowie. Żyj tak. Jeszcze jutro i jeszcze pojutrze. Ale Jezus powiedział, macie teraz światłość, chodźcie. A to powiedziawszy, odszedł i ukrył się przed nimi. To taki, wiecie, taki znak, że nie zawsze będziecie mieli. Jezus mówił o sobie. Teraz jestem pośród was. Teraz we mnie wierzcie. Teraz mnie naśladujcie. Teraz mnie słuchajcie. Teraz przyjdźcie do mnie. Bo to znaczyło chodzić w światłości. Przyjść do Jezusa. Oddać mu swoje serce. Oddać mu swoje życie. Nie zamknąć drzwi miasta, jak tamto jedno miasto, którzy powiedzieli, nie chcemy go widzieć. I zamknęli drzwi bramy miasta przed Jezusem Chrystusem. I światłość odeszła od nich, kochani. I to nic, że Jezus był jeszcze na ziemi. Ale światłość od nich odeszła. I może przyjść taki dzień, że będziesz chciał przyjść, ale już światłości nie będzie. I diabeł będzie triumfował. On chce nas oszukiwać. Wiecie, że jeszcze można żyć z tym grzechem. Jeszcze można się nurzać w nieprawości. Jeszcze można być i żyć w zazdrości. Jeszcze można nienawidzieć. Jeszcze można mieć żal. Jeszcze można mieć pretensje. Jeszcze z 2 lata. Jeszcze można się swoim życiem zająć, a nie Bogu. Oddać serca. A my mamy chodzić w światłości, póki światłość jest. Przyjdzie taki czas, gdzie człowiek zatwardza swoje serce, przyjdzie taki czas, że będzie chciał, a już nie znajdzie. Bo dzisiaj jest dzień zbawienia. Bóg mówi, nie rozkładam dnia zbawienia na 100 lat. Nigdy tak nie powiedział. Nigdy tak nie powiedział. I kiedy Noe budował arkę i głosił upamiętanie, głosił ludziom pokutę, żeby pokutowali, nawrócili się, to nigdy prawdopodobnie nie powiedział, słuchajcie, ale ja będę budował arkę 100 lat. Macie czas. Mówił o dzisiejszym dniu, bo tego dnia nikt nie zna. i nikt nie wie. I Jezus, i Słowo Boże mówi o dzisiejszym dniu zbawieniu, a nie o jutrzejszym dniu zbawieniu. Jezus mówi, że dzisiaj, jeśli usłyszycie głos, to się nawróćcie, upamiętajcie się. A nie za 3 lata. A nie jak wam minie chęć na grzech. A nie jak wam się życie pokręci, powikła i wtedy będziecie szukać. Chodźcie, póki światłość macie. I my mamy chodzić. I my mamy wykorzystywać ten czas, drodzy. I my mamy wykorzystywać ten czas, aby budować. I my mamy się napełniać Duchem Bożym. My mamy być pełni Ducha Świętego. Tak jak tu brat mówił, bądźcie pełni Ducha Świętego. Dajcie się napełniać Duchem Świętym. Dajcie się napełniać Bożym Słowem. Bądźcie pełni Bożego Słowa. Kochani, aby mogła iść ta przemiana w naszym życiu. Abyśmy naprawdę chodzili w światłości, abyśmy inaczej widzieli. Wiecie, mamy się napełniać i mamy się poddać mocy Bożej. Mamy się poddać mocy Bożej. Wiem, że dzieci brata Bogumiła i Basi przeżyli niedawno chrzest Duchem Świętym. Dwie dziewczyny, Sara i Debora. I tak sobie myślę tak. I powiem tak do Sary i do Debory, ale powiem też do każdego z was, którzy macie Ducha Świętego, którzy macie Słowo Boże, to jest też wielka moc, która przemienia nasze życie. I co dalej? I co zrobisz z tym, co masz? I co zrobisz z tym, co ci Bóg dał? I co z tym zrobisz, kochani? Wiecie co? Nieraz to przypomina takie życie człowieka, któremu Bóg rozpalił na podwórku w zimną porę, gdzieś tam na Syberii, nagle Bóg rozpalił wielkie ognisko. Taki chrzest Duchem Świętym to jest takie potężne ognisko. Niech będzie mróz tam 40 stopni. Ale to ognisko, jak jesteś przy tym ognisku, kochani, to tam jest ciepło. Nie zamarzniesz tam. Nie zginiesz tam. I można potraktować tak to, albo Słowo Boże, które jako takie wielkie ognisko Bóg rozpalił. Ale można siedzieć przy tym ognisku i patrzeć na to ognisko i poczekać, aż zgaśnie. Po co rozpalił Bóg ognisko? Po to, żeby przemienić moje życie. Po to, żeby oczyścić to, co trzeba oczyścić. Po to, żebym miał siłę naśladować Jezusa Chrystusa. Po to rozpalił Bóg ognisko. Po to Bóg daje swoje dary. Nie, żeby patrzeć na nie i patrzeć, aż zgasną. Ale żeby je zaprzęc. Wiecie, żeby zaprzęc. Ja powiem taki przykład. Kiedyś czytałem o takim wodospadzie potężnym, silnej rzece, która w Norwegii, mnie zawsze takie dzikie interesowały, a to było tak jeszcze związane z takim właśnie duchową wymową. Jest taki wodospad, był taka rzeka, górska rzeka w Norwegii i wpadała z potężnym impetem, wielkie masy wody wpadały w taką czeluść skalną i pędziły w niesamowitą prędkością w dół. To się nazywało, już nie pamiętam, czy smocza gardziel, czy diabelski próg jakiś, czy krater, ale to była tak niesamowita moc tej wody i ona tak ciągle dawała, wiecie? Kiedyś ludzie powiedzieli, że się marnuje ta moc. Ona płynie. Płynie i płynie. Co się tu nie przyjedzie, to płynie i aż dech zapiera w piersiach. Tak daje. Zbudujmy tam turbiny. Zbudujmy tam elektrownię. I obliczyli, że masa tej wody i siła tej wody, impet tej wody potrafi poruszyć potężne turbiny. I powstała tam jedna z największych wodnych, najmocniejszych wodnych elektrowni świata. Kiedy zbudowali te turbiny, kiedy te potężne ujęli tą gardziel, skierowali prawdopodobnie gdzieś wodę w inne miejsce, żeby tam osadzić na potężnych kotwach takie wiecie, rury potężne, które by przejęły tą wodę i w tych rurach potężne, mocne turbiny, które miały dawać wielką moc. I przyszedł dzień, kiedy wpuścili tą wodę, i wpadła w te turbiny. I jak wielu ludzi mogło myśleć, czy poruszy, czy da radę. Kochani, ale ta woda poruszyła, bo ona miała tą moc zawsze w sobie. Wiecie, ale ona przez wieki płynęła i nic ludziom nie dawała. A wreszcie dała potężną ilość energii. Kochani, po to Duch Święty przychodzi do naszego życia. Po to Słowo Boże przychodzi do naszego życia. Zaprząs. Weź jarzmo Boże na siebie. Weź tą, wpuść Ducha Świętego do swojego życia. Ma się zmieniać nasze życie. Kochani, dostajemy moc, by się zmieniało nasze życie. Ja bym chciał, żeby życie rodziny Szymańskich się zmieniało. Żeby ich dzieci się jeszcze bardziej zmieniały. Żeby stały się takie miłe. dla swoich rodziców, żeby zaczęły wyprzedzać tych rodziców w ich pragnieniach, żeby już nie było dyskusji. Ja nie mogę tego i ja nie chcę tego. Po co jest ten Duch Święty? Żeby zmieniać nasze życie. Wiecie, żeby zmieniać nasze serca. Nie żeby patrzeć i mówić, jak ładnie płonie to ognisko. Ale ono ma moje serce wypalać. Ono ma moją nędzę wypalać. Wiecie, to jest tak cudownie. Ja życzę każdemu. Nie ma moich dzieci dzisiaj i dlatego mogę o tym mówić, że jestem taki szczęśliwy, że mam takie dzieci, łącznie z Adamem, który niesamowicie się zmienił. Oni powiem, wyprzedzają nas. My widzimy ich trud, my widzimy ich walkę, widzimy nieraz, żeby mieli naprawdę dość, cztery razy dość. Ale nigdy nie powiedzą dość. A zróbcie sobie sami. Wczoraj sprzątaliśmy, dzisiaj sprzątaliśmy, już nie będziemy sprzątać. Nigdy tego nie powiedzą. I my wiemy, co ich pcha, co by chciało im się. My wiemy to, bo to czujemy, to widać, to ja też to czuję. Ale wiecie, to trzeba zaprzeć. I tam, gdzie jest Słowo Boże, tam, gdzie jest Duch Święty zaprzągnięty w pracę naszego życia. Wiecie, to jest cudownie, to jest wspaniale. Kiedy między nimi może być zgoda, może być miłość, może być radość. Zaprzęgli się w taką pracę na werandzie naszej, coś tam im tak, że będą wszystko zdzierać farbę i niech sobie zdzierają. I tam dwa tygodnie siedzieli. Od rana prawie do wieczora, w trójkę. Kochani, nie było żadnej kłótni, a wiele było śmiechu, wiele radości. Jak weszłeś tam, to jakbyś wszedł taki szczęśliwy, taki szczęśliwy, a cały czas tam. Tak, bo oni rozumieją to, zrozumieli to, że Bóg daje nam łaskę po to, żebyśmy my zmieniali się, po to, żebyśmy odrzucali plewy z naszego życia, nasze plewy, nasz charakter, to są straszne plewy, kochani, to są mało tego plewy, to są ciernie straszne, nasza złość, nasz egoizm, nasze przykre odpowiedzi dla rodziców może dla dzieci, to są nie tylko plewy, to są ciernie, które ranią tego drugiego. I Bóg daje ci siłę, Bóg daje ci łaskę, żebyś zmieniał swoje życie. Żebyś chodził w światłości, żeby ta światłość stawała się w tobie. Żebyś był światłem, żebyś był solą. Żebyś nabrał tego zapachu Chrystusowego, bo to teraz można nabrać. Bo to przez to można nabrać. Tak się nie uda podrobić. I Bóg daje nam łaskę za łaską. Nie marnujmy. Bądźmy mądrymi. Nie marnujmy. Kochani, ta woda Bożego Ducha, ta woda Bożej mocy płynie. Ale teraz, czy ty tam staniesz w tej wodzie? Czy ty poddasz swoje ciało? Czy ty poddasz swoje życie? Czy ty poddasz swój egoizm tam, żeby Bóg go zmienił? Żeby Bóg to zniszczył, co trzeba zniszczyć. A żeby Bóg poruszył dobre rzeczy w twoim życiu. Żeby wyszło, żebyś miał moc, żebyś miał siłę, żebyś miał pragnienie. Bóg oczekuje owocu. Dlatego podlewa. Dlatego okopuje. Kochani, nie dlatego, żeby drzewo tam jeszcze jedna sztuka rosła. Pan Jezus oczekuje owocu. Po to się troszczy, aby owoc wreszcie przynieść. Aby mógł przyjść gospodarz tego, aby mógł przyjść właściciel tego i zobaczyć owoc i wziąć ten owoc. Kochani, nasze życie ma być takie. Po to nam Bóg błogosławi. Po to nam Bóg daje łaskę. Po to Bóg nam daje nabożeństwa. Po to Bóg nam daje słowo swoje. Po to Bóg nam daje modlitwę, kochani. Abyśmy mogli przynieść Bogu owoc. Przyjdzie czas, że On przyjdzie po owoc. On dzisiaj powinien ten owoc mieć. On dzisiaj powinien ten owoc mieć. Ktoś mi taki powiedział dziwny. Już siekiera do pnia jest przyłożona. Każde drzewo, które nie wyda owocu, będzie wycięte. Ktoś powiedział coś takiego. Nie wiem, czy to jest chyba prawda. Komuś nie rodził orzech. Czekał i czekał. 5 czy 7 lat. I nie rodził. I ten ktoś powiedział, wiesz co? To takie dziwne wyjaśnienie, tej fajne wyjaśnienie tej historii. Jakaś tam kobieta, już nie wiem, kto to mi mówił niedawno. Powiedział, wiesz co, weź siekiery i rąbnij tam parę razy w ten pień. Pokalecz go. I on to zrobił. Na drugi rok orzech zaczął rodzić. I ponoć to była reguła. I to jest jakaś reguła. Przyłóż siekierę do pnia, niech zatrzęsie tym drzewem. I zaczęło rodzić. Dałby Bóg, żeby tak dzisiaj Bóg przyłożył siekierę do twojego pnia. I to jest prawda. W orzechu. Kochani, może niech ta siekiera wstrząśnie twoim korzeniem dzisiaj. Siekiera Bożego Słowa. Głos Ducha Świętego, niech wstrząśnie, może zaczniesz rodzić owoce. mamy przynosić chwałę Panu. To jest najpiękniejsze, co możemy w tym świecie pełnym zła i nieprawości przynosić Panu chwałę czystą, z czystego serca. Z wdzięcznego serca. Kiedy przyjdziemy teraz jeszcze raz na modlitwę, do społecznej modlitwy, cokolwiek czujesz w swoim sercu, cokolwiek czujesz, co ci dzisiaj Duch Święty wskazywał, co mówił, powiedz to Panu dzisiaj. Ja powiem tak, i rozwiąż to dzisiaj. Nie wyjdź stąd związany czymś. Rozwiąż wszystko przed Panem. To po to ci Jezus mówił, po to ci Słowo Boże, po to się ciebie Duch Święty dotykał, żebyś dzisiaj to rozwiązał. Żebyś dzisiaj to rozwiązał. Może twoją chorobę duszy. Kiedy się modlimy o uzdrowienie, to co my chcemy? Żeby za 10 lat przyszło? Nie. Pragniemy tego, żeby to dzisiaj przyszło. Żeby Bóg teraz wysłuchał moją modlitwę. Bo moje ciało jest chore. Bo dolega mi coś, prawda? Nie chcemy, żeby Bóg to zrobił za 8 lat. Po co nam za 8 lat? Modlimy się, żeby teraz to było. Jeśli Bóg ci pokazuje twoją duchową chorobę, to jak myślisz? On chce, żebyś ty dopiero to za 3 lata rozwiązał. On chce, żebyś ty to teraz rozwiązał. On chce ciebie teraz uzdrowić. Chce, żebyś wyszedł zdrowy. Żebyś wyszedł czysty. Żebyś wyszedł i szedł w światłości. Żebyś nie musiał kłamać. Że masz społeczność z Panem. Ale żebyś miał społeczność z Panem. Bo chodzisz w czystości serca. Bo chodzisz w wolności ducha. Bo chodzisz w posłuszeństwie Bożym przykazaniom. A więc chodzisz w Jezusie Chrystusie. Jesteś w światłości. Chwała Bogu. Amen.